mogę mieć dobrą relację z Bogiem, ale niekoniecznie muszę być w jakichś nadzwyczajnie dobrych relacjach z innymi chrześcijanami. To, co jest ważne dla mnie, to to, żebym miał dobrą relację z Panem Bogiem. Mogę kochać Boga i jednocześnie niekoniecznie muszę się za bardzo przejmować relacjami z innymi, których nazywamy Bożymi dziećmi. Co na to Pismo? Co Pismo mówi o takim myśleniu, takiej postawie? Zacytuję pierwszy list Jana. To jest apostoł miłości, tak jest nazywany, i on mówi w 20 wersecie 4 rozdziału takie słowo. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, tam dalej jest napisane, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jest takie określenie w Piśmie Świętym, jedni drugich. Użyte jest w Biblii aż 30 razy to określenie, jedni drugich. I najczęściej ono występuje z takim dodatkiem jedni drugich i co dalej jest? Miłujcie. W Nowym Testamencie to stwierdzenie, te dwa słowa w ten sposób użyte, występują przynajmniej 16 razy. Jedni drugich. I myślę, że to stwierdzenie jedni drugich jest podstawą, jest fundamentem do bycia wielu innym jakby nakazom, stwierdzeniom Nowego Testamentu. Jedni drugich miłujcie. I co dalej Nowy Testament mówi? Umywajcie nogi jedni drugim. Módlcie się jedni o drugich. Nie osądzajcie jedni drugich. Noście brzemiona jedni drugim. Służcie jedni drugim. Przebaczajcie jedni drugim. Ulegajcie jedni drugim. Okazujcie gościnność jedni drugim. Nie okłamujcie jedni drugich. Zachęcajcie jedni drugich. Sporo tego, co? Jak nic nie zapamiętacie, to przynajmniej to stwierdzenie niech głęboko zapadnie w nasze umysły i serce. Jedni drugich miłujcie. Kiedy Jezus był u kresu swojego życia, tuż przed tym, zanim został aresztowany, spotkał się z uczniami, z tymi 12 swoimi ludźmi, w tak zwanym pokoju na piętrze. Zanim poszedł na krzyż, spędził z nimi ten czas w tym miejscu. I wiesz, ewangelista Jan, gdy o tym opisuje, to mówi, że w tym momencie, w tym czasie, na tym spotkaniu, przynajmniej pięciokrotnie powiedział: miłujcie jedni drugich. W czasie tego jednego spotkania pięciokrotnie wbił w nich, w ich świadomość tę myśl, by miłowali jedni drugich. I to było to nowe przykazanie, któremu mieli być posłuszni jako jego uczniowie. Tak naprawdę ta wzajemna miłość miała się stać znakiem rozpoznawczym uczniostwa. My myślimy, że nasze uczniostwo, nasze chrześcijaństwo, poprawność naszego chrześcijaństwa poznaje się po teologii, jaką my wyznajemy. A Jezus ma jakieś inne kryterium. Jest tylko jedna rzecz, która świadczy o tym, że naprawdę jesteś Jego uczniem. Że ludzie, którzy patrzą na Ciebie, mogą rozpoznać, mieć pewność, że jesteś Jego naśladowcą. Gdy kochasz. Gdy kochamy jedni drugich. Ta wzajemna miłość miała stać się znakiem ich uczniostwa. Po tym, zobaczcie, cytuję Jezusa. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. I to, czy jesteście wspólnotą, jesteście uczniami, To nie polega na tym, że się spotykacie w niedzielę o godzinie 10 czy w jakieś inne dni, że macie grupy domowe, że czytacie Biblię. Jezus mówi, nie. Po tym można was rozpoznać, nie tylko was, każdego człowieka, ucznia Jezusa, że naprawdę jest jego uczniem, jeśli kocha jedni drugich. Kocha drugiego człowieka, którego kocha Jezus. Ale powstaje pytanie. Czy właściwym jest to, że Bóg przykazuje nam, byśmy kochali, miłowali jedni drugich? Czy miłość w ogóle jest czymś, co można nakazać? Czy miłość nie jest raczej czymś, co się nagle pojawia w naszych sercach i to ona zaczyna nam rozkazywać? Jeżeli masz taką koncepcję chrześcijańskiej miłości, to masz problem. Miłość, chrześcijańska miłość, nie jest jakimś ulotnym uczuciem, jakąś taką emocją, która nas zlatuje na nas, napada, zanurza, wpływa na nas, albo my wytwarzamy to. Nie. Chrześcijańska miłość to akt woli. To akt woli. Chrześcijańska miłość oznacza, że co? Że zaczynam traktować innych tak, jak Jezus mnie traktuje. To jest miłość. Ta, którą ceni Jezus, której oczekuje Jezus. Że zaczynam traktować innych tak, jak On mnie traktuje. Bóg mnie słucha, więc ja również słucham tych, którzy chcą mojej uwagi i rozmowy ze mną. Dlaczego to robię? Bo Jezus mnie słucha. Bóg ma dla mnie czas. Więc ja również mam czas dla ludzi, którzy mnie potrzebują. Bóg wiele poświęcił, wiele poświęca dla mnie, więc ja, będąc Jego uczniem, chcę robić to wobec innych. Bóg tak umiłował, i dokończmy, że dał. Tak ukochał, że dał. Bóg mi przebacza, więc ja przebaczam. Przebaczam innym. Boża miłość wobec nas nie jest jakimś sentymentalnym uczuciem, które powstaje lub zanika w zależności od tego, jak na tę miłość ja reaguję. Miłość Boga wyraża się w działaniu, w tym, co On czyni. Dla świata, dla ludzi, dla mnie. Chrześcijańska miłość jest dobrowolnym aktem woli, dzięki czemu traktuję innych w ten sposób, jak Jezus mnie traktuje. I niezależnie od tego, jak na to reagują ludzie. To jest miłość. Dobrowolny akt mojej woli, dzięki któremu traktuję innych tak, jak Jezus mnie traktuje. I to traktowanie moje, innych, nie zależy od tego, jak oni na to zareagują. Jezus mówi, jeżeli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż? No cóż nadzwyczajnego robicie? No, grzesznicy to robią, nie? Jeżeli kochasz i jesteś dobry tylko dla tych, którzy ciebie kochają, dla ciebie są dobrzy, przebaczasz tym, którzy tobie przebaczają, to Jezus mówi, to nic nadzwyczajnego nie robisz. Ludzie, którzy nie znają Boga, to samo potrafią. Nawet grzesznicy mogą miłować tych, którzy ich miłują, ale ktoś, kto wierzy, kocha nawet tych, co go nie kochają. W rzeczywistości Jezus oczekuje, że będę kochał nawet tych, którzy mnie krzywdzą. Słyszeliśmy już to dzisiaj we fragmencie, który nazywamy kazaniem na górze. Im bardziej będę podobny do Jezusa, tym bardziej świat będzie mnie nie lubił. Będzie mnie mniej kochał. I w ten czas, gdy tak się dzieje, tym bardziej mam kochać. Niezwykłe. On tak robił. Jestem Jego uczniem, On tego oczekuje, spodziewa się po mnie. W stwierdzeniu, że chrześcijańska miłość jest przede wszystkim aktem woli, gdy to mówię, to nie chodzi mi o to, że nie ma tutaj żadnej przestrzeni na emocje. Ale wola, chcenie jest obecna w tej miłości, zanim przychodzą uczucia. I to wielka różnica. Gdy mówię o chrześcijańskiej miłości, mówię, że jest to akt woli, nie mówię to, że nie ma tutaj miejsca na emocje. One są, ale wola, chcenie jest obecne w tej miłości, zanim pojawią się uczucia. Jeżeli zaczynam traktować innych ludzi w sposób, jaki Jezus mnie traktuje, to po jakimś czasie odkryję, że pojawiają się we mnie bardzo dobre, pozytywne uczucia do tych ludzi. I to nie jest jakiś psychologiczny taki trik, ale to jest rezultat działania i obecności Ducha Świętego w moim wnętrzu. I ta Jego obecność sprawia, że zaczynam być coraz bardziej podobny do Niego w moich reakcjach, myślach, czynach, słowach. Najpierw przez wiarę okazuję posłuszeństwo i gdy jestem posłuszny Jego przykazaniu, by kochać innych i trwam w tym posłuszeństwie, odkrywam, że posłuszeństwo staje się czymś, co zaczyna wypływać z mojego serca. Dlaczego? Bo Duch Święty to mi umożliwia i taką różnicę, taką zmianę we mnie sprawia. To nie jest tak, że ja i ty jesteś taki dobry. Nie czekajmy na specjalne uczucia, które mają zawładnąć naszymi sercami, zanim zaczniemy kochać innych. To błąd. Czy Bóg ma prawo nakazać nam, byśmy jedni drugich miłowali? Tak, dlatego że chrześcijańska miłość jest aktem woli. Więc ma do tego prawo. Taki tekst z Rzymian, z 13 rozdziału. Nie zaciągajcie żadnych długów, prócz długu miłości do bliźniego. Kto kocha bliźniego, spełnia nakazy prawa. Żydzi w Starym Testamencie mieli mnóstwo praw, które musieli przestrzegać. Nie dość, że ta księga, Stary Testament, miała dość dużo tych różnych praw, o których mówiła, to oni jeszcze sobie dołożyli sami. Wszystko było określone przez prawo. Nawet to, jaką odległość możesz pokonać w ciągu sabatu. Ile jajek możesz zjeść. Tam wszystko było opisane. Były prawa dotyczące ziemi, sąsiadów, wrogów, obowiązków, pożyczania pieniędzy, jedzenia, ubioru, budowania, tego jak twój dach miał wyglądać, nawet tam było to opisane. Dla chrześcijanina każde prawo, jakie kiedykolwiek Bóg dał, zawiera się w jednym stwierdzeniu. Jedni drugich miłujcie. Każde prawo, o którym mówi ta księga, głównie Stary Testament, zawiera się w tym jednym zdaniu. Jedni drugich miłujcie. Jeżeli Ciebie kocham, jeżeli Ciebie miłuję, to nie będę o Tobie mówił nieprawdy. Zgadza się? Jeżeli Ciebie naprawdę miłuję, to nie będę Ciebie okradał w żaden sposób. Jeżeli Ciebie miłuję, to nie będę pożądał tego, co jest Twoją własnością. Jeżeli Ciebie miłuję. Jeżeli Ciebie miłuję, to nawet nie pomyślę o tym, by odebrać Ci życie. Boże prawa moralne ciągle obowiązują. Sprawiedliwy Bóg ciągle oczekuje sprawiedliwego życia. Ale motywacją, takim napędem do tego sprawiedliwego życia jest miłość, a nie prawo. Wiesz, czego Bóg szuka? Radosnego posłuszeństwa. Nie posłuszeństwa, które drży przed karą, lęka się konsekwencji, ale czeka na posłuszeństwo z miłości. które jest pełne radości, bo go kochasz i kochasz ludzi. To nie lęk i strach przed karą, ale Boża miłość porusza nas do posłuszeństwa. I to nie jakiś zewnętrzny nakaz, nacisk, ale wewnętrzne współczucie zachęca nas do okazywania posłuszeństwa temu, co chce Bóg. Miłość nie jest substytutem, nie jest zastępnikiem prawa, ale miłość jako jedyna umożliwia to, żebyśmy wypełnili prawo. Pierwszy Tesaloniczan 4,9 mówi, cytuję. Sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. Bóg jest miłością i On również oczekuje i chce, aby Jego dzieciaki, Jego dzieci były napełnione miłością. Bóg Ojciec nauczył nas, jak należy kochać jedni drugich przez darowanie nam, jedynego Syna, by stał się Zbawicielem. Jezus nauczył nas kochać jedni drugich nie tylko przez swoje słowa, przez przykład swojego życia, przez cierpienie, przez krzyż. On to zrobił, on to pokazał. Cytuję znowu Jezusa. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus poszedł jeszcze dalej. On oddał swoje życie za wrogów. On modlił się w momencie swojej śmierci, wisząc na krzyżu, o tych, którzy przybijali go do tego krzyża. Prosił, żeby nie policzono im tego grzechu. Duch Święty uczy nas, jak miłować jedni drugich, poprzez to, że wypełnia nasze, moje i Twoje serce swoją miłością. Powiedz mi, czy była taka sytuacja w Twoim życiu, gdy ktoś, kto był obok Ciebie, obserwował to, jak traktujesz innych ludzi, jak z nimi rozmawiasz, jak im służysz, co dla nich robić. On z boku stał i powiedział, zobaczyłem miłość w Twoich słowach, w Twoich gestach, w Twoich czyniach. Usłyszałeś taki komentarz? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To nie jest coś, do czego się sprężysz, naprężysz, wytężysz i się stanie. To nie tak. Ta miłość jest owocem obecności Ducha Świętego. Jedną rzeczą jest nauczenie się, poznanie jakiejś lekcji, ale zupełnie inną rzeczą jest wprowadzenie w tego w życie, żeby to zaczęło być czymś, co się dzieje w moim życiu. To dwie różne rzeczywistości. Im więcej rozmyślamy, medytujemy nad miłością Boga, który posłał do nas swojego jedynego Syna, im więcej myślę o miłości Chrystusa, która kazała mu pójść z mojego powodu na krzyż i umrzeć, im bardziej jestem tego świadomy, tym bardziej Duch Święty wypełnia moje serce miłością. To dlatego Jezus dał Kościołowi pamiątkę wieczerzy. Żebyśmy za każdym razem, gdy do niej przystępujemy, mogli widzieć, na czym polega miłość i ile kosztuje. Miłość chrześcijańska, ta miłość, o której mówi Chrystus, jest kodem genetycznym, który potwierdza, że jestem Bożym dzieckiem. Każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Bóg jest miłością. Gdy narodziłem się z Bożego Ducha Świętego, mam Bożą naturę, to będę chciał kochać. Bo to się zawiera w tej naturze, to jest istotą tej natury. Miłość do drugiego człowieka jest normalną reakcją dla kogoś, kto doznał czegoś, co Pismo mówi i określa jako nowe narodzenie. Umiłujcie czystym sercem jedni, drugi gorąco, pisze Piotr, bo jesteście odrodzeni, bo jest w was nowe Boże życie. Stara natura nie jest skora do kochania, a jeżeli już kocha, to najczęściej kocha to, co jest złe. Zanim zaufaliśmy Chrystusowi, cytuję, i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiło się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Co sprawiło tę zmianę? Dobroć i miłość Boga. Apostoł Piotr mówi, że nasza miłość ma być nieobłudna. 1 Piotra 1,22. To znaczy, że może być jakaś taka ściema chrześcijańska, jeśli chodzi o miłość. Taka ściemniana miłość. Udawana miłość, jakieś emocjonalne, sentymentalne, udawane miłowanie jest płytkie byle jakie i nietrwałe. To nie o tym mówi księga i nie o tym mówi Jezus. Nie mówi o jakimś religijnym ściemnianiu. Prawdziwa miłość pochodzi z serca, z głębi naszej nowej natury, którą dał nam Bóg i dzięki obecności Jego Ducha. To nie jest coś, co możemy włączyć lub wyłączyć, jak możesz włączyć odbiornik radiowy albo go wyłączyć. To nie jest coś takiego. Tak więc prawdziwa chrześcijańska miłość jest szczera, pochodzi z głębi naszej istoty, jest naturalnym wyrazem tej nowej natury, którą dał nam Bóg w momencie nowych narodzin. Bóg nakazuje nam, byśmy kochali. Gdy zaufaliśmy Chrystusowi, Bóg dał nam swoją naturę przez Ducha Świętego i teraz dzięki temu Duchowi możemy być posłuszni Jego przykazaniu, by kochać. I gdy jesteśmy posłuszni, to manifestujemy, pokazujemy miłość egoistycznemu i samolubnemu światu, w którym żyjemy. I gdy ludzie to widzą, którzy nie znają Boga, odkrywają, że oni też mogą zaufać Chrystusowi i stać się nowymi stworzeniami, nowymi osobami. Apostoł Jan mówi, cytuję, Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. W jaki sposób możemy sprawić, by niewidzialny Bóg zaczął być widzialny w świecie? Zaczął być widzialny dla świata? Przez jedną rzecz. Poprzez miłowanie jedni drugich, poprzez dzielenie tej miłości z tymi, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi. W czasach pierwszego kościoła poganie, Rzymianie, Grecy patrzyli na chrześcijan i wiesz, co musieli powiedzieć? Co musieli powiedzieć? Patrzcie, jak oni się kochają. Patrzcie, jak oni się miłują. Jeden z cesarzy, który chciał jakby wykorzenić całe chrześcijaństwo, powiedział, to jest skandalem, że ci chrześcijanie nie tylko dbają o swoich umarłych, ale grzebią naszych umarłych, bo jak ktoś umarł, to bardzo często nie miał się kto nim zająć. A chrześcijanie, tych niechrześcijan, o których się nikt nie martwił, odprowadzali w godny sposób do grobu. I on nazwał to skandalem. On to zobaczył. Czy mój Kościół, czy moja wspólnota, czy moje życie niesie to samo przesłanie, że ludzie patrząc na moją wspólnotę, na moje życie, mają tę refleksję. Patrz, jak on kocha. Patrz, jak oni się kochają. Pamiętacie taką sytuację, gdy umarł przyjaciel Jezusa? Mieszkał w Betanii, nazywał się Łazarz. I wiecie, co tam jest napisane? Najkrótsze zdanie Nowego Testamentu. I zapłakał Jezus. I wiesz, jaka była reakcja ludzi? Patrz, jak go miłował. Patrz, jak go miłował. Czy tę refleksję mają ludzie, których ścieżki życia przecinają się z twoimi ścieżkami? Na koniec przeczytam fragment listu Jana. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 7 do 21. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga. I zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas. Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kochał Boga, kochał też swojego brata. Czy moja wspólnota, mój Kościół niesie to przesłanie o miłości? Czy moje życie sprawia, że reakcja ludzi, którzy są obok mnie, mówią: patrz, jak kocha. Amen.